Rozdział 21. Trudna przeprawa. Morza Chińskie są bardzo kapryśne, zwłaszcza w początkach listopada, gdy bywają wystawione na podmuchy silnych wiatrów. Tak daleka przeprawa na 20-tonowym statku była więc przedsięwzięciem wielce ryzykownym. Było to też ze strony marynarza dowodem niezwykłej odwagi wypuszczać się w podobnych warunkach aż do Szanghaju, leżącego o 800 mil od Hongkongu, ale John Bunsby ufał swej takanderze sunącej po fali morskiej jak mewa. Sądzę, że chyba zbyteczne byłoby, rzekł pan Fogg do sternika, gdy statek wypłynął na pełne morze, zalecać możliwy pośpiech. Niech wielmożny pan będzie spokojny, odparł John Bunsby. Zrobi się wszystko, co będzie można. Phileas Fogg, stojąc na pokładzie, patrzył na wzburzone fale, a młoda kobieta, siedząc na tyle statku, ze wzruszeniem przyglądała się oceanowi, który przepływali na tak wątłym statku. Nad jej głową bielały żagle jak wielkie białe skrzydła. Zdawało się, że unoszona wiatrem takandera frunie w powietrzu. Nadeszła noc. Księżyc znajdował się w pierwszej kwadrze. Jego niewystarczające światło zniknęło wkrótce we mgle horyzontu. Od wschodu nadciągały chmury i zajęły część nieba. Sternik zapalił światła pozycyjne. Jest to ostrożność konieczna na tych zatłoczonych wodach przybrzeżnych, gdzie łatwo o zderzenia statków. Fix rozmyślał na pokładzie. Trzymał się na uboczu, wiedząc, że pan Fogg jest z natury małomówny. Poza tym przykro mu było rozmawiać z człowiekiem, którego grzeczności nadużywał. Myślał o przyszłości. Przypuszczał, że prawdopodobnie pan Fogg nie zatrzyma się w Yokohamie, że wsiądzie niezwłocznie na statek do San Francisco, aby dotrzeć do Ameryki, której szersze przestrzenie dadzą mu możliwość ukrycia się i uniknięcia kary. Plan Phileasa Fogga wydawał mu się bardzo prosty. Zamiast z Anglii udać się wprost do Ameryki, jak zwyczajny rzezimieszek, ten Fogg kreślił ogromne koło, zwiedza 3/4 globu ziemskiego, żeby bez przeszkody dotrzeć do kontynentu amerykańskiego, gdzie spokojnie przeje pieniądze skradzione z banku. Ale cóż on, Fix, ma zrobić, gdy znajdą się w Stanach Zjednoczonych? Czy ma opuścić Fogga? Nie, po 1000 razy nie. Dopóki nie otrzyma rozkazu aresztowania, ani na chwilę go nie odstąpi. Uważa to za swój obowiązek i do końca go spełni. W każdym razie zdarzyła się szczęśliwa okoliczność. Obieży świata nie było już przy panu Foggu, a po tym, co zaszło pomiędzy nim a agentem, było bardzo pożądane, by pani służący nigdy się nie spotkali. Pan Fogg myślał ciągle o Francuzie i, uwzględniając wszystko, był prawie pewny, że biedny chłopak wskutek jakiegoś nieporozumienia w ostatniej chwili wsiadł na Carnatica. Tak też myślała i pani Auda, która nie mogła odżałować tego przywiązanego służącego. Pocieszała się myślą, że odnajdą go w Yokohamie. Około 10:00 wiatr stał się ostrzejszy. Może było rozsądniej zwinąć żagle, ale sternik, zbadawszy dokładnie horyzont, nie zrobił tego. Takandera, mając duże zanurzenie, szła doskonale pod żaglami i zbliżała się szybko do celu. O północy Phileas Fogg i pani Auda zeszli do kajuty. Fix uprzedził ich, rozciągnąwszy się na jednym z posłań. Co do sternika i jego ludzi, to ci na całą noc pozostali na stanowisku. Nazajutrz, 8 listopada, o wschodzie słońca statek miał już za sobą ponad 100 mil, robiąc 8 do 9 mil na godzinę. Była to największa szybkość, jaką można było osiągnąć. Gdyby wiatr się nie zmienił, takandera miała wszelkie szanse na przybycie na czas. Pan Fogg i młoda kobieta, nie cierpiąc na chorobę morską, spożywali z apetytem konserwy i suchary. Fix, zaproszony do dzielenia z nimi posiłku, chętnie go przyjął. Jego sytuacja z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej nieznośna. Podróżować na koszt tego człowieka, korzystać z jego uprzejmości, wydawało mu się nieuczciwe. Wreszcie, skończywszy kolację, zwrócił się do pana Fogga i, wziąwszy go na stronę, rzekł: proszę pana, był pan bardzo łaskawy, ofiarując mi miejsce na swym statku, ale choć środki nie pozwalają mi być tak szczodrym jak pan, chcę jednak zapłacić swoją część. Nie mówmy o tym. Ależ proszę pana, nie proszę pana, powtórzył pan Fogg stanowczym tonem. To jest wliczone do wydatków ogólnych. Fix skłonił się i przez cały dzień nie wymówił ani słowa. Tymczasem posuwano się szybko naprzód. John Bunsby miał nadzieję przybyć na czas do Szanghaju. Cała załoga małego okrętu dokładała wszelkich starań. Nadzieja nagrody nęciła tych poczciwców. Rozkazy były sumiennie wypełniane. Nawet fregata z królewskiego jachtklubu nie mogła być lepiej dowodzona. Wieczorem odnotowano, że od Hongkongu statek przepłynął 220 mil i Phileas Fogg mógł się spodziewać, że przybywszy do Yokohamy nie będzie zmuszony zapisywać opóźnienia. Pierwsza poważna przeszkoda od czasu wyjazdu z Londynu prawdopodobnie zostanie usunięta bez straty czasu. Po brzasku następnego dnia Tankandera wsunęła się w cieśninę Fokien, która oddziela dużą wyspę Formozę od brzegu chińskiego, po czym przecięła zwrotnik raka. Morze w tym miejscu było bardzo niebezpieczne, pełne wirów tworzonych przez przeciwprądy. Statek przechylał się z boku na bok. Trudno było utrzymać się na pokładzie. Z nadejściem ranka wiatr stał się silniejszy. Przy tym barometr zwiastował bliską zmianę pogody. W ciągu dnia jego wskazania były nierówne. Rtęć wahała się kapryśnie. Na południowym wschodzie morze wzdymało się dużymi bałwanami. Czuło się zbliżającą się burzę. Poprzedniego dnia słońce zaszło w czerwonej mgle pośród lśniącego fosforycznie oceanu. Sternik długo badał ten nic dobrego nie wróżący wygląd nieba i mruknął coś niezrozumiałego przez zęby, a znalazłszy się obok swego pasażera, rzekł. — Czy mogę wielmożnemu panu wszystko wyjawić? — spytał cichym głosem. — Wszystko — odparł Phileas Fogg. — Otóż będziemy mieli silny wiatr. — Czy nadejdzie z północy, czy z południa? — spytał pan Fogg. — Z południa. — Niech pan spojrzy. To nadciąga tajfun. — Płyńmy na tajfun. Pogna nas we właściwym kierunku — odrzekł pan Fogg. — Jeśli pan tak każe — odparł sternik. Nie mam nic więcej do dodania. Przeczucia Johna Bansby'ego nie omyliły go. We wczesnej porze roku tajfun, mówiąc językiem meteorologów, przelatuje jak świecąca kaskada płomieni elektrycznych, ale podczas zimowego zrównania dnia z nocą należało obawiać się jego gwałtowności. Sternik podjął wszelkie środki ostrożności. Sumiennie zbadano i zakryto luki statku, aby ani jedna kropla wody z zewnątrz nie dostała się do wnętrza. Zwinięto wszystkie żagle i rozpięto jedynie trójkątny żagiel sztormowy z mocnego płótna, by chwytać wiatr od tyłu. John Bansby zaproponował pasażerom zejście do kajuty, lecz ciasne i duszne pomieszczenie nie nęciło ich wcale, woleli więc pozostać na pokładzie. Około ósmej zerwał się silny wicher i spadł ulewny deszcz. Tankadera ze swym jedynym żaglem, niesiona wiatrem, mknęła jak piórko z szybkością trudną do opisania. Przez cały dzień statek pędził w stronę północy, unoszony przez olbrzymie bałwany, zachowując na szczęście jednakową prędkość. Ze 20 razy górne wody piętrzyły się za statkiem, ledwie go nie zalały, ale za każdym razem sternik zręcznym ruchem unikał niebezpieczeństwa. Na podróżnych niekiedy bryzgały strumienie wody, ale znosili wszystko z prawdziwym stoicyzmem. Fix złorzeczył, lecz wstydząc się odważnej pani Audy, udawał zucha. Co do Phileasa Fogga, to tajfun zdawał się należeć do programu jego wycieczki. Dotychczas Tankadera posuwała się ciągle ku północy, lecz pod wieczór, tak jak się tego obawiano, wiatr zmienił kierunek i zaczął dąć z północnego zachodu. Statek, mocno pochylony na bok, nieustannie był wstrząsany bałwanami. Z nadejściem nocy burza wzmogła się jeszcze. John Bansby, widząc ogarniającą morze ciemność, zaniepokoił się mocno. Zastanawiał się, czy nie czas przerwać żeglugę. Poradziwszy się swej załogi, zwrócił się następnie do pana Fogga i rzekł. Sądzę, wielmożny panie, że dobrze byłoby zawinąć do któregoś z portów na wybrzeżu. Ja też tak myślę, odparł pan Fogg. A, rzekł sternik. A więc do którego? Ja znam tylko jeden, odparł pan Fogg. A jest nim Szanghaj. Sternik nie pojął w pierwszej chwili, co miała znaczyć ta odpowiedź, lecz namyśliwszy się wykrzyknął. A więc dobrze, wielmożny pan ma słuszność. Do Szanghaju. I statek utrzymał kurs na północ. Noc była okropna. Prawdziwy cud, że maleńki statek jeszcze się nie wywrócił. Dwa razy przechylił się prawie prostopadle. Pani Auda była zupełnie wyczerpana, ale żadna skarga nie wyszła z jej ust. Wielokrotnie pan Fogg musiał ją ratować przed gwałtownością fal. Nastał dzień. Burza wciąż szalała z furią, ale wiatr zmienił się i znowu dął z południowego wschodu. Zmiana była korzystna i Tankadera popłynęła z nową energią. Od czasu do czasu przez rozdarcia we mgle widać było brzeg, ale nie widziano żadnego statku. Tankadera była sama jedna na olbrzymiej morskiej przestrzeni. W południe morze zaczęło się uspokajać, a z zachodem słońca uciszyło się znacznie. Podróżni okropnie wyczerpani mogli odpocząć i posilić się. Noc była stosunkowo spokojna. Rozpięto wszystkie żagle, szybkość statku była znaczna. Nazajutrz o świcie 11 John Bunsby rozpoznał kształt wybrzeża i oznajmił, że znajdują się o 100 mil od Szanghaju. 100 mil, a im został tylko jeden dzień, aby je przebyć. Jeśli pan Fogg chciał zdążyć na statek z Yokohamy, musiał tego wieczoru być w Szanghaju. Gdyby nie burza, podczas której stracili kilka godzin, już byliby o 30 mil od portu. Wiatr znacznie się zmniejszył i morze opadało. Na tankaderze rozpięto wszystkie żagle. W południe byli już o 45 mil od Szanghaju. Pozostało im jeszcze 6 godzin na osiągnięcie portu. Na statku panował żywy niepokój. Chciano koniecznie przybyć na czas. Aby to osiągnąć, statek musiał płynąć ze średnią prędkością 10 mil na godzinę, a tymczasem wiatr ciągle słabł. O 7 byli jeszcze o 3 mile od Szanghaju. Sternik zaklął straszliwie. Nagroda 200 funtów szterlingów wymykała mu się z rąk. Spojrzał na pana Foga, który nic nie stracił ze swego spokoju, choć w tej chwili stawką był cały jego majątek. W tej właśnie chwili na powierzchni wody ukazał się wrzecionowaty czarny kształt zwieńczony pasmem dymu. Był to parostatek amerykański wychodzący z portu o przepisowej godzinie. Przekleństwo! Wykrzyknął John Bunsby, odpychając z rozpaczą ster. Sygnały! Rzekł spokojnie pan Fogg. Na przodzie statku Takandera znajdowało się małe działko. Służyło ono do dawania sygnałów w czasie mgły. Działko nabito prochem po sam otwór, lecz w chwili, gdy sternik chciał przełożyć żarzący się węgiel, pan Fogg zawołał: opuścić banderę. Opuszczono banderę do połowy masztu. Był to sygnał wzywający pomocy. Można się było spodziewać, że parowiec amerykański, zauważywszy go, zmieni nieco kurs i zbliży się do statku pilotowego. Ognia! Rozkazał pan Fogg. I wystrzał z działka rozległ się w powietrzu.